Dzisiaj jeszcze też chciałem troszkę powiedzieć o tym, co się tu wydarza w czasie tej naszej praktyki i o co tak naprawdę subtelnie będzie chodziło. Fale, czyli myśli przechodzące podczas medytacji. Czasami mam wrażenie, pewnie wy też macie takie doświadczenie, że jak próbujesz siąść w spokoju, jak te myśli się uspokajają, rzeczywiście trwasz w tym jednym, to gdzieś one tutaj po tych zwojach z tyłu tak się zakradają z drugiej strony. Jakby gdzieś tam od tyłu znajdują jakąś swoją drogę do tego, żeby tam się dotrzeć. Chciałem wam przeczytać taki apoftegmat świętego Jana Karła, który opisuje coś takiego, co się rzeczywiście dokonuje w tym procesie. Święty Jan Karzeł mówił tak. Mówił też potem starzec do brata o duszy, która pragnie się nawrócić. Była w pewnym mieście piękna nierządnica, która miała wielu kochanków. Otóż przyszedł pewien dostojnik i powiedział jej: obiecaj mi, że będziesz żyć uczciwie, a ja się z tobą ożenię. Obiecała, a on się z nią ożenił i wprowadził ją do swojego domu. Jej dawni kochankowie szukali jej i powiedzieli sobie: ten wielki pan zabrał ją do siebie. Gdybyśmy poszli do środka przez drzwi, a on by się o tym dowiedział, mógłby nas ukarać. Lepiej chodźmy na tyły domu i gwizdnijmy na nią. Ona rozpozna gwizdanie i wyjdzie do nas. A wtedy nam już nie będzie można nic zarzucić. Gdy ona usłyszała gwizdanie, zatkała sobie uszy, schowała się do najdalszej komory i zamknęła drzwi. I starzec tłumaczył, że ta nierządnica to dusza, jej kochankowie to namiętności i ludzie, dostojnikiem zaś jest Chrystus. Wewnętrzna komora to wieczyste mieszkanie, a gwizdzącymi są złe duchy. Dusza jednak zawsze ucieka się do Pana. To jest taki przykład tego, jak to rzeczywiście to gwizdanie z tyłu domu gdzieś dobiega po to, żeby zwrócić uwagę. Rozpozna to gwizdanie, zajmie się mną, dlatego że już jestem rozpoznawalny. Tak jest. I rzeczywiście czasami jest tak, że samo powtarzanie czy powracanie do formuły nie jest wyjściem. Podobno kobiety mają coś takiego, że mogą w tym samym czasie powtarzać formułę i myśleć jednocześnie o dwóch różnych rzeczach i to nie ma żadnego problemu z tym. Mężczyźni mają trochę trudniej, bo mają to szufladkowe myślenie i trochę tam się wcina. Jak już jest jedno, to nie drugie. Czasami jest jedno, a trochę drugie, trochę jedno, trochę drugie, ale nigdy tak razem. Natomiast tutaj rzeczywiście tak jest i wtedy samo powtarzanie nie wystarcza. Samo powtarzanie jest tylko pewnym etapem, tylko pewnym momentem przyzwyczajania czy skupienia się na tym jednym. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest to, że jeżeli formuła, którą powtarzamy w czasie naszej praktyki, jest tylko jedną z myśli, to ona będzie tylko jedną z myśli. I można tą jedną z myśli tak sobie myśleć przez długi czas. W tym chodzi o to, żeby pójść do tego prawie dna. Czyli żeby wyjść poza tym, co jest myśleniem, wyjść poza tym, co jest kolejną myślą w mojej głowie. Czyli jak mówię sobie, po prostu wyjść z głowy i zejść do serca. Żeby wejść do serca, to jest taka praktyka, która wiąże się z tym zasłuchiwaniem, po to, żeby wyprowadzić z tego z głowy. Stąd mówimy o powtarzaniu, które jest bardziej zasłuchaniem, które jest bardziej daniem poprowadzić się głębiej, które jest takim przebywaniem w środku, zwróceniem tego wewnętrznego oka cheruba. Wiecie, dlaczego to jest oko cheruba? Dlatego, że w Piśmie Świętym jest powiedziane, że cherubini i serafini dniem i nocą wpatrują się w jasność Pańską. Nieustannie. Dlatego mówi się, że mnich powinien mieć oko cheruba. Takie nieustanne ukierunkowanie w środku na Boga samego. To adoracyjne powtarzanie, to adoracyjne przebywanie. Powtarzanie nie jest dobrym określeniem, bo powtarzanie jest jeszcze pewną aktywnością umysłu, tego, że ja tutaj sobie teraz powtarzam. A to jest bardziej taka bierna aktywność, aktywność, która bardziej skłania się ku temu, żeby przebywać, żeby nasłuchiwać, żeby właśnie być z, żeby być takim przytomnym, obecnym na wrażliwość, wrażliwym na tą obecność. To jest właściwie ta praktyka. To jest to prawie dno. Można to nazwać także pewnym wewnętrznym spojrzeniem. Tym spojrzeniem, które dokonuje się tam w środku. To jest takie w środku przebywanie. To przebywanie wiąże się z tym, że trzeba zrezygnować z siebie. Zobaczcie, to jest bardzo proste porównanie. Jeżeli patrzę na drugą osobę, to nie widzę siebie. Widzę drugą osobę. Jeżeli bym spoglądał nie na drugą osobę, tylko na przykład na coś innego, to wtedy łatwiej mi jest zobaczyć siebie. Natomiast nie chodzi o to, żeby się przyglądać sobie. Nie chodzi o te fale, które się przewijają. Nie chodzi o te myśli. Nie chodzi o to wszystko, co się pojawia w medytacji. O to w ogóle nie chodzi. To po prostu się pojawia i odchodzi. To jest tak, jakbym próbował rozmawiać z kimś i rozmawiam i obok szczeka pies. Tutaj szczeka co jakiś czas pies. I on sobie szczeka. On jest przeszkadzający. On jest upierdliwy. On robi zakłócenia. Ale jest nieszkodliwy, dopóki nie zwrócę na niego uwagi. Jeżeli zwrócę na niego uwagę, zacznę się zajmować psem, to straciłem coś, co jest o wiele bardziej istotne. Więc tak naprawdę nie ma się co za bardzo skupiać na tym, co się pojawia w tym naszej głowie. Tam się pojawiają różne rzeczy, dlatego że to najczęściej jest odzwierciedleniem naszego życia. Odzwierciedleniem tego, co żeśmy przeżyli, czego doświadczamy, czego się spodziewamy, tego wszystkiego, co tam w środku pracuje. Dlatego te myśli przyjmują różne formy, różne obrazy, różne rzeczy podpowiadają. Jeżeli zaczniemy się zajmować analizą tego, co to jest, jak to się ma do mnie, co ja powinienem z tym zrobić i tak dalej, jeżeli zaczniemy zastanawiać się nad tym, dlaczego to się pojawia, skąd to się pojawia, co ja mogę z tym zrobić, to jest błędna droga. Tą jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to po prostu się w ogóle nie zajmować tymi falami, w ogóle się tym nie przejmować. Nie zwracać uwagi na to, co ja robię w czasie medytacji. Ważne jest też, żeby w tej praktyce nie zwracać uwagi na to, że to ja cokolwiek robię. Ja teraz sobie siądę i ja będę teraz... Nie. Nie. To się po prostu dokonuje. Jeżeli tam jest ciągle jakaś moje działanie, to działanie wprowadza następne działanie. I te fale się ciągle potęgują. Ciągle potęgują. Nawet jeżeli z tyłu głowy, tam od tyłu domu przyjdą znajomi i będą gwizdali, to niech sobie gwizdają. To, co mówi Jan Karzeł, jest takim pięknym obrazem też tego, że ta nierządnica, ona się chowa do najgłębszej tej komory w tym zamku i nie chce nic wiedzieć. To jest, pamiętacie to, co żeśmy wczoraj, to przedwczoraj żeśmy mówili na konferencji, co Elżbieta mówiła o tym neszczywi. Nic nie wiedziałam i nic już nie chcę wiedzieć. Świetne to jest określenie, dlatego że ona odnosi się do tego, co ja już przeżyłem i co ja już wiem, co jest zapisane w mojej pamięci, co wraca, te zmory wszystkie tam wracają, i nic nie chcę wiedzieć tego, co mnie tam czeka, czego się spodziewam i tak dalej. Tego, co dotyczy przyszłości. To, co przeszło, to mnie nie interesuje. Ja się tym nie zajmuję. Nie zajmuję się także tym, co było, co będzie mnie czekało, czy co na mnie czeka. To oznacza ta praktyka zwrócenia tego wzroku wewnętrznego, tego oka cheruba, tego przebywania w środku, tego przebywania, takiego zasłuchania, wpatrzenia się, takiego delikatnego, łagodnego, subtelnego zasłuchania, takiego wrażliwego. Takie wrażliwe, kiedy, jak siedzisz w medytacji, to musi być to takie delikatne i wrażliwe. To znaczy, że wszystko tam się wydarza, a nic się nie wydarza. Wszystko się wydarza, nic się, nie ma takiego momentu, żeby można było po prostu polecieć. Możesz, jak chcesz, ale jeżeli nie dasz na to decyzji, to nie. Ciekawa jest ta sprawa, że czytamy te psalmy w naszym tutaj kościele i w 34 psalm mówi: spójrzcie na Niego, a promienieć będziecie radością. Zwróćcie na Niego uwagę, a promienieć będziecie radością. Dlatego, że ta jasność, za chwilę będę jeszcze wracał do świętego Pawła, listu do Koryntian, ta jasność jest czymś, co jest po prostu o wiele bardziej pociągające, o wiele bardziej zachwycające, niż wszystko, co ja mogę sobie pomyśleć czy wyobrazić. To ma też bezpośrednie przełożenie na praktykę w ogóle, nie tylko siedzącą. Głównie mówimy o tym, co się dzieje w czasie, kiedy poświęcam czas na medytację. Mówię o tym do Was teraz, na tej dłuższej sesji, dlatego, że też macie możliwość takiego dłuższego odosobnienia, kiedy wiele rzeczy jakby intensywniej się wydarza. To ma też przełożenie na wszystko inne, że kiedy zaczynam skupiać się czy ściskać w sobie, to wtedy rodzi się napięcie, rodzi się zmęczenie, rodzi się wszystko to, co mnie tak bardzo obciąża. A wiąże się to z tym, że tak bardzo tam jest tego mojego ja. A kiedy to puszczam, jakby otwieram tak klatkę piersiową, puszczam, to wtedy łatwiej jest znaleźć tą przestrzeń. Tego, że po prostu się wszystko wydarza krok po kroku, niezbyt szybko. Niezbyt szybko. Ta medytacja nasza w ruchu to jest właśnie to. To wszystko się wydarza niezbyt szybko. Myślę, że główny problem nasz to jest to, żebyśmy chcieli, żeby to szybko się zdarzyło. Każdy z nas ma takie coś, że traci cierpliwość, jak chodzimy, nie? Traci cierpliwość, no ileż można, nie? Do dywanu, do trzeciej maty, do filara. Ostatnio było do filara, teraz już jest za filarem.
Coś mu się pomyliło.
A może wyszedł, bo ktoś tam wychodził, może on wyszedł.
Przedłuża.
No.
Skraca.
Tak nie może być. To musi być jakiś porządek w tym wszystkim.
Oddaję pałki.
I to wszystko pokazuje, jak bardzo to w nas tam pracuje, nie? Jak bardzo to obciąża dodatkowo. To my obciążamy dodatkowo. To nic więcej. Jeśli mówię o tym spojrzeniu wewnętrznym, o tej praktyce wyjścia z myślenia, wychodzenia z myślenia, tego, żeby się nie myśleć myśli kolejnej, nie myśleć swojej formuły, którą się powtarza, tylko z nią przebywać, to o tyle to jest ważne, że na tej drodze to jest przede wszystkim wyjście czy odwrócenie wzroku od tego, co nazywam ja. Skupiam się na tym, co jest o wiele większe niż moje, na Bogu samym. Zarówno Jan od Krzyża, Elżbieta, jak i wszyscy mistycy nazywali to spojrzeniem wiary. Elżbieta w tych ostatnich rekolekcjach powie: tworzyć noc i pustkę we wszystkich moich władzach. Wycofać się ze wszystkich moich władz. Po to, żeby tam już nic mi nie przeszkadzało. Po to, żeby tam już tylko trwać. To zwrócenie oka, to przejście tego oka cheruba na Boga obecnego, ono wprowadza niesamowitą przestrzeń także we wszystkim, co się robi w ciągu naszego życia. Jeśli tylko zwrócę oko na szczególik, na jakąś przestrzeń, która mnie dotyka i to jest dla mnie najważniejsze, to wtedy zaczynam doświadczać tego wszystkiego, co tam się kotłuje w tych falach. Przychodzi, odchodzi, powoduje się napięcia, lęki, wszystko to się tam tworzy. To spojrzenie też wewnętrzne tego, że jak siadam i kierunkowuję uwagę, bo w praktyce, słuchajcie, to oznacza to, żeby na początku zwrócić uwagę na oddech i dać się poprowadzić niżej, tak żeby koncentrację trzymać nisko, nie w głowie, nie tu, nie myśl tutaj czołem, nie powtarzaj formuły czołem, głową swoją, zejdź koncentracją nisko, trzymaj tu na rękach, tak jak trzymaj nisko. Jak pozwolisz się poprowadzić z tym oddechem i z tym wydechem będziecie starali się puszczać to. Puszczać, po prostu to rozpuszczać. To wtedy samo się to pojawi. Takie czyste przebywanie pojawi się samo. To oznacza, że odchodzę też od tych moich dialogów, wewnętrznych dialogów, niekończących się dialogów. W czasie tej sesji mówimy dość sporo o milczeniu. Mówimy o milczeniu, świetna sprawa. Czy przypominamy o milczeniu, czy o tej praktyce milczenia?
Jak przypominamy, to nie mówimy.
No właśnie, okej. Uspokoiłem się, bo już myślałem, że padłem w tarapaty. Przypominamy o praktyce milczenia, ale ona, jak sami doświadczacie, ma wiele wymiarów. To milczenie ma wymiar taki zewnętrzny, tego, że po prostu się przestrzega dyscypliny ciszy, że się nie rozmawia, ale to nie wystarcza. To nie wystarcza, bo jeśli człowiek nie zrobi tego kroku głębiej, żeby stworzyć w sobie taką przestrzeń ciszy, to milczenie zewnętrzne go obezwładnia. To jest tak jak kaganiec. Szuka się wtedy takiej możliwości, żeby tylko pogadać. Nie? Bo mnie drażni mnie to, że nie mogę, że drażni mnie to trwanie w ciszy. Potem się to traktuje, że jak się ktoś pojawia za rogiem, to przestaje mówić. Nie? Mnie to czasami tak rozśmiesza, że jak wchodzę na korytarz, to przestaje mówić. Chowam się za drzwi i już mówię. No. No przecież, czy ja jestem nauczyciel w podstawówce, żebym za to karał? A mów, jak chcesz, to mów. To jest twoja sprawa. Ale to się wiąże z tym, jeśli zrobię ten krok dalej, żeby stworzyć w sobie to wewnętrzną przestrzeń, to też macie to doświadczenie już teraz, że to wymaga tego, żeby zobaczyć też chaos ten w środku, te niekończące się dialogi w środku. Te wewnętrzne dialogi, nawet najbardziej pobożne, to są tylko wewnętrzne dialogi. To spojrzenie wewnętrzne oznacza też ekstazę. Naprawdę. Bo to słowo dokładnie ekstazis oznacza wyjście z siebie, czyli taki stan, w którym ja nie może mówić ani skupiać, nie może mówić do siebie ani skupiać się na sobie. Taki stan, w którym nie dialoguję ze sobą samym. Taki stan, w którym nie zwracam uwagi, nie kontempluję siebie samego. To się nazywa ekstazą. Ona wcale nie musi oznaczać jakichś nie wiadomo nadzwyczajnych fajerwerków, ale w tej praktyce to się dokonuje. Że trzeba przejść poza to, co jest tylko myślenie. I zobaczcie, że tak naprawdę modlitwa się dokonuje, ta praktyka, nasza praktyka, dokonuje się w tym prawie dnie. Jeden z Kartuzów napisał taką książkę Modlitwa między walką a ekstazą. Między tym doświadczeniem tego rozedrgania takiego na powierzchni, a tą ekstazą, czyli tym czystym byciem takim spokojnym, delikatnym, łagodnym, subtelnym przebywaniem, wrażliwym, przytomnym przebywaniem. Ono się dokonuje pomiędzy. To nie jest też tak, że to jest zawsze tylko i wyłącznie stały stan. Nie. To jest coś, co wiąże się z różnymi uwarunkowaniami. Sami tego doświadczamy, że moja modlitwa jest niezależna od tego, czy jak ja się czuję, albo co ja przeżywam na tej. Ona ma wartość w samej obecności Boga, a nie w tym, że ja akurat udało mi się właśnie tak być, czysto być, nie? A czasami jest człowiek zmęczony i przysypia, cała medytacja to już jest kiepsko. Nie? Już nic z tego, co słyszałem na konferencji, się nie sprawdza. Nie. Nie o to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby teraz analizować i wartościować swoją medytację. Ona zawsze jest, ona jest najlepsza taka, jaka jest. Jeśli siadam i tam są same fale i na koniec mi się udaje tam trochę robić nurka głębiej, to jest okej. Nie? Jeśli to jest tak, że tam się przebywa głębiej i gdzie to te fale już tak nie, to też jest okej. To nie ma, to nie chodzi o, bo wracam do tego samego punktu, który już mówiłem, tu nie chodzi o mnie. Tu nie chodzi o to, co ja przeżywam, albo co się pojawia w mojej głowie, czy się nie pojawia, czy tam jest burza, czy nie ma burzy, czy te fale są duże, czy to nie ma znaczenia. Znaczenie ma coś, co jest dużo głębsze. To przebywanie Boga w środku, w sercu, na dnie duszy, jak mówią mistycy. To doskonałe milczenie, to takie zanurzenie się w takim miłosnym spojrzeniu wewnętrznym samo jest tą ekstazą miłości. Jestem po prostu przebywaniem. I jeśli praktykujemy medytację, to ja zawsze widziałem największy sens praktyki medytacji właśnie w miłości, w tym, że przez praktykę potwierdza się miłość. Bo po pierwsze, tracę czas. Zobaczcie, ile żeście czasu stracili przez te dni. Nic nie robimy. Tracę czas. Tracąc czas, tracę siebie samego. No wy jedziecie niestety starsi o kilka dni z Lubina. Nie da rady. Ten czas został stracony. Czyli jeśli ja poświęcam pewien czas w moim życiu na praktyki duchowe, to tracę też siebie w tym wszystkim. Tracę moje życie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Traci je. Nie? To tracenie oznacza także, że ja rezygnuję z siebie. Rezygnuję z tego, co ja sobie mogę wymyślić, co ja sobie mogę wymarzyć, co ja sobie mogę spodziewać. Rezygnuję z tego, z moich pragnień. Po prostu to puszczam. To znaczy też tracić. Tracić oznacza też nie interesuje, nie chcę już wiedzieć nic, nie wiem już nic i nie chcę wiedzieć nic poza nim samym. Nie interesuje mnie już jakiekolwiek inne błyskotki. Interesuje mnie tylko to doświadczenie Jego samego. Boga, który przebywa na dnie duszy. To oznacza to doświadczenie ekstazy miłości. Święty Paweł liczy do Koryntian, rozdział 3, mówi tak. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu. Tak dokonuje się przeobrażenie człowieka. Przedziwna sprawa, że to przeobrażenie dokonuje się nie na zasadzie mojej działalności. Nie dlatego, że ja mam jakieś mocne postanowienie poprawy i teraz jakieś podjęcie na nowo walki z różnymi moimi wadami, namiętnościami i innymi rzeczami. Ta przemiana dokonuje się od środka. Ta przemiana dokonuje się, płynie ze środka. Coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu. My wszyscy wpatrujemy się z odsłoniętą twarzą w jasność Pańską. To jest to. Jeszcze przeczytam wam fragment z Elżbiety, z tych ostatnich rekolekcji. Dusza poprzez prostotę spojrzenia, z jakim patrzy na swój boski przedmiot, czuje się odłączona od wszystkiego, co ją otacza. Nade wszystko zaś, odłączona od siebie samej. Wtedy jaśnieje tym poznaniem chwały Boga, o którym mówi apostoł, albowiem pozwala istocie Bożej odbijać się w niej i udzielać jej wszystkich swoich atrybutów. Takie dusze są dziewicze, to znaczy wolne, oddzielone, ogołocone, uwolnione od wszystkiego, z wyjątkiem ich miłości, oddzielone od wszystkiego, a nade wszystko od siebie samych. Ogołocone ze wszystkich rzeczy, zarówno w porządku nadprzyrodzonym, jak i naturalnym. Elżbieta ciągle powtarza to, czego tak bardzo boją się szukam właściwego słówka, żeby jakoś to tak powiedzieć właściwie. Może tak, niektórzy. którzy boją się niektórzy właściwie tej straty. Straty własnego ja. Tego dna, które jest bezdennym dnem. To dno nie ma dna. I ponieważ trudno jest zgodzić się na to, bo to jest śmierć. Śmierć własnego ja to jest de facto śmierć. Trudno się na to zgodzić, bo chcę ja być obecny przy Bogu, ja Go adorować i kontemplować, to wtedy rzeczywiście pojawia się tutaj problem. Natomiast no, błogosławiona Elżbieta pojawia się, u niej to pojawia się non-stop. Przede wszystkim trzeba zrezygnować z własnego ja. A to zrezygnacja z własnego ja nie oznacza tego, że człowiek się zatraca, tylko tego, co mówi święty Paweł, że coraz bardziej upodabnia się do jego obrazu. Przedziwny sposób się zmienia. Przedziwny sposób się zaczyna się to pojawiać. Czasami to jest takie po prostu dotknięcie, że nikt ci nie musi nic mówić, że nie musi ci na nic wskazywać, że to po prostu się samo jakoś dokonuje, samo się zmienia. Jak to, co Darek często powtarza, tą otulinę miłości. Że cały czas zaczynasz funkcjonować w takiej otulinie miłości. To milczenie, o którym mówimy, to wewnętrzne milczenie, to milczenie, które polega na ukierunkowaniu tego oka cheruba na Boga samego. Na to przebywanie. To jest przyzwolenie na miłość. Czyli ofiarowanie siebie samego, swojego życia życiu, które jest z dużej litery. No problem polega na tym, że to jest bardzo bolesne. Bolesne z tego względu, że trzeba nas zedrzeć z nas ten stary naskórek, a to boli. I dlatego to jest trudne. To boli też z tego względu, że myślę, że macie też takie doświadczenie, jak siadacie i się dokonują różne rzeczy, pojawiają się, tak? Wywołują się. Różne, wszystko w człowieku pracuje. Wspomnienia, emocje, to wszystko działa. Trudno jest ze sobą wytrzymać. Trudno jest tak być. Ale trzeba tak być. Bo to jest jedyna możliwość, żeby to rzeczywiście zaczynało wszystko się odpadać, wszystko się wyłagadzać, żeby oczyszczać, po to, żeby stanowiło mnie samego bez jakiegokolwiek wykluczenia. Więc to, co chciałbym wam, do czego chciałbym was też zachęcić, to do tego, żeby w praktyce być bardzo takim łagodnym, takim bardzo delikatnym. W tej praktyce bardziej przebywajcie w środku. Nie staraj się tam cokolwiek robić, nie staraj się tam cokolwiek wkładać, po prostu przebywaj. Daj się poprowadzić oddechowi, jak siadasz, to daj się poprowadzić oddechowi. Delikatnie do tego oddechu dołącz formułę. Ale ta formuła jest czymś, co cię prowadzi. Ty słuchasz. Ona cię wprowadza głębiej. Twoja koncentracja jest dużo głębiej. Nie myśl swojej formuły. W czasie medytacji nie myśl swojej formuły. Nawet nie chodzi o to, żeby ją powtarzać. Bo powtarzanie i myślenie to są moje działania. Tu chodzi o to, żeby dać się poprowadzić, żeby zwrócić się głębiej, tak żeby to wszystko, co się pojawia, żeby stanowiło tylko tam jakieś tło. To nie jest istotne. Jeśli dasz się poprowadzić i dasz się poprowadzić w to wewnętrzne milczenie, zwrócisz to oko wewnętrzne na niego samego, to wtedy jest dużo łatwiej. To wtedy rzeczywiście przejście z medytacji siedzącej do życia jest takim przejściem, w którym jest dużo przestrzeni. W tych wydarzeniach, które się dokonują w ciągu dnia, jest dużo przestrzeni. To nie jest też coś takiego, co można zawsze zachować. To jest coś takiego, do czego mamy wracać. Boża obecność, Bóg samobecny jest ciągła. Natomiast nasza świadomość Jego obecności jest czymś, co jest z większym natężeniem lub z mniejszym natężeniem. To jest tak jak z oddechem. Oddech masz zawsze. Czy pielisz truskawki, zbierasz śliwki, śpiewasz psalmy, śpisz, pijesz kawę, oglądasz telewizję, czytasz książkę, biegasz, cokolwiek robisz, oddech jest zawsze. Nie zawsze jestem go świadomy, ale jest zawsze. Natomiast zawsze do niego mogę wrócić. Cokolwiek robię. Gdziekolwiek jestem. Wystarczy tylko ukierunkować moją uwagę na to, tak? To jest analogiczne do tego, co mówię o tym, o tej praktyce duchowej. O tym zwróceniu uwagi. Ojcowie nazywali to praktykowaniem obecności Bożej, czyli tego, że cały czas jakby jest ta obecność, w której wszystko jest zanurzone, w którym ja jestem, jak mówi Święty Paweł, w Nim jesteśmy, poruszamy się i jesteśmy w Nim. To jest tak jak z oddechem. W pewnym momencie się zwracam na Niego większą uwagę, czyli ukierowuję moje oko na to. Wtedy zaczyna się tutaj dużo rzeczy uporządkowywać. Z własnej praktyki mam Boga powiedzieć, że to naprawdę się dużo rzeczy puszcza. Ja mam o tyle łatwiej, my mamy tak o tyle łatwiej, że my sobie żyjemy w klasztorze i w tym klasztorze mamy stałe godziny modlitw. I czasami, jak jest bardzo dużo różnych spraw, jak w różne rzeczy człowiek jest zaangażowany, to jest bardzo dobrze tak przyjść w południe, na przykład siąść sobie na tym swoim miejscu i po prostu puścić. I po prostu puścić. I po obiedzie już wszystko idzie inaczej. I tak samo jest, to jest taki ten moment powrotu. To jest tak samo jak z praktyką medytacji. Pamiętajcie, że medytacja, sama nasza praktyka siedząca jest taką soczewką, która odbija nasze życie. To, co tu nam pomaga, będzie pomagało nam w życiu. To, co tu się odzwierciedla, to jest nasze życie. I tak samo jest z tą praktyką siedzącą. Jeśli tu mi zaczyna coś przeszkadzać, jeśli ja się męczę, jeśli ja czuję ciągle napięcie, jeśli ja cały czas na coś czekam, to może być na cokolwiek, na uderzenie zegara, na dzwonek, na, nie wiem, na szelest, na śpiew ptaka. Jeśli cały czas na coś czekam, to jest taka zachęta do tego, żeby po prostu zwrócić na to uwagę i puścić. Nie musisz na nic czekać. Wszystko się wydarza. Nie musisz się nikogo spodziewać. Wszyscy już są. Wszyscy już są. Nie musisz się nikogo spodziewać. Tylko po prostu trzeba to zostawić. Wtedy tworzy się przestrzeń. Ta przestrzeń w środku. O tym właśnie czytaliśmy. I mówiliśmy też dwa dni temu. Ważne jest też, żeby w tej praktyce, to też chcę jeszcze raz podkreślić, żeby nie zajmować się sobą. Myśli nam przeszkadzają, czasami bardziej, czasami mniej. Wszystko nam przeszkadza. Nie zajmuj się, po prostu się tym nie zajmuj. Jeśli one tam gwizdają gdzieś z tyłu domu, niech sobie gwizdają. Kiedyś im tam już braknie tej śliny i przestaną gwizdać. Ale nie zwracaj na to uwagi. Nie interesuje, po prostu to mnie nie interesuje. Jedno z takich dużych utrapień w ogóle w praktyce życia duchowego to jest coś takiego, do czego niestety też jesteśmy wychowywani przez różne szkoły. Ja to nazywam wiwisekcja duchowa albo psychoduchowa. Takie rozbieranie wszystkiego na części i teraz poznaj swój problem, a teraz go spróbuj rozwiązać. Zobacz swoją wadę, a teraz nad nią pracuj. Nie? Nie pracuj. No naprawdę nie pracuj. No nie zostaw to. Już te problemy wszystkie zostaw. Nie rozdrabniaj, nie wracaj do tego, co tam było w dzieciństwie i dlatego, że to się stało. Rybki się do mnie odwracały w akwarium, jak byłem mały, to trochę mam uraz psychiczny i dlatego się zachowuję tak jak się zachowuję. No zostaw. Po prostu nie analizuj. Nie analizuj w koło Macieju tego samego. To jest ważne, ale nie jest najważniejsze. To jest właśnie taka droga. Wiecie, dlaczego to jest taka też trudna droga? Że nie możesz powiedzieć, że to ty zrobiłeś. No nie możesz powiedzieć, że to ty zrobiłeś. W takiej drodze właśnie powolnego zdobywania cnót, to się możesz pochwalić trofeami po jakimś czasie walki, nie? A tutaj nie możesz powiedzieć, że to cokolwiek zrobić. No po prostu się wydarza. To jest to właśnie, że wpatrujemy się w jasność pańską za sprawą Ducha Pańskiego. Coraz bardziej jaśniejąc upodobniamy się do tego. To się dokonuje samo. Tylko po prostu trzeba nie wolno temu przeszkadzać. Więc w tej praktyce medytacji, w tej praktyce drogi duchowej nie ma tej wiwisekcji, takiej psychiczno-duchowej. Nie analizuj tego. Nic tam nie analizuj. Po prostu to zostaw. Nie zajmuj się tym. Żadną myślą, żadnym pragnieniem, niczym, co się pojawia. To się pojawia, ma prawo się pojawiać. Ma prawo się pojawiać. Wszystko ma prawo się pojawiać. Tylko to nie jest istotne. To nie jest istotne. Dlatego też ważne jest, żeby... To jest tak naprawdę moim zdaniem, moim osobistym, prywatnym, nieobjawionym zdaniem, to mówię do mikrofonu, to jest życie duchowe. Bo życie duchowe to jest życie w Duchu Świętym. Czyli tak naprawdę to nie ja tam mam pierwsze skrzypce w tej orkiestrze. To się po prostu... Ja jestem tylko... Poddaje się temu działaniu, nic więcej. Natomiast takie życie duchowe, które polega na właśnie na zdobywaniu, na wypracowywaniu, na walczeniu, na poprawianiu się, to jest, tam jest za dużo ja, tam jest ja, wszystko tam ja muszę robić, ja się muszę pomodlić, ja muszę zrobić jeszcze tyle rzeczy w tym życiu duchowym, że już na samą myśl mnie obezwładnia. Ile rzeczy to trzeba jeszcze tam zrobić? No nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić. Po prostu pozwolić, żeby to się samo dokonywało. Jedyne co jest, to jest to, co mówi święty Grzegorz z Synaju, żeby przyzwyczajać umysł do jednego. To znaczy, mówiąc o tym, co próbujemy tutaj, do czego próbujemy się tutaj zbliżyć na tej sesji, zwracać to oko, wewnętrzne oko, to oko wiary, oko takiego czystego, wewnętrznego, adoracyjnego spojrzenia i pójść. I tylko przebywaj. Samo przebywanie. Nic więcej. Nic więcej. W tym przebywaniu jest też coś takiego, że wszystko jest tam, wszystko jest obecne. W tym przebywaniu. Wszystko jest obecne, ale nic mnie nie absorbuje. Przedziwne, nie? Że to jest tak, że siedzisz i to wszystko jest. Samochód jadący po drodze. To wszystko jest. Ale to nie absorbuje. W ogóle nie ma, nie jest czymś takim, do czego się lgnie. Nawet to, co jest w środku, co pracuje, to też jest i ma prawo być, bo ja cały jestem w tym, cały w tym uczestniczę. Uczestniczę w tym doświadczeniu Boga całym sobą. Całym sobą. Dlatego, no, podsumowując w dwóch punktach, nie myśl i nie powtarzaj swojej formuły. Nie o to w tej praktyce chodzi. To jest tylko pewien etap. Daj się poprowadzić. Daj się poprowadzić głębiej. Zasłuchaj się. Pójdź trochę głębiej. Do tego prawie dna. Daj się pociągnąć. Wszystko inne jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest obecność Boga samego. Tylko ty. Reszta dokonuje się tak, jak się ma dokonywać, kiedy chce i jak chce.